Wbrew przyzwyczajeniu długo nie mogłem zasnąć i następnego ranka obudziłem się dopiero około 9:30. Tego przedpołudnia zamierzałem odwiedzić opactwo westminsterskie, gdzie damy i panowie z arystokracji angielskiej, a wśród nich duchowni wraz z najwyższymi dostojnikami, odbywali próbę ceremonii, które od stuleci w niezmienionej formie powtarzały się podczas każdej koronacji królewskiej. Dochodziła 11:00, gdy opuszczałem hotel. Próby były w toku. W półmroku kościoła wrzało życie jak na scenie prób londyńskiego teatru. Parowie Anglii i ich żony stali wokół prastarych foteli przeznaczonych dla króla i królowej, po części we wspaniale barwnych, złotem haftowanych szatach, po części w codziennych strojach. Stary Sir Spencer Ponsby Fane grał rolę króla. Otulony w barwny wspaniały dywan zamiast płaszcza koronacyjnego przyjmował hołd biskupów i szlachty. Tymczasem z zewnątrz, pod oknami, rozlegały się stukot młotków cieśli i głosy widzów. Księżne Portland, Montrose, Marlborough i Sutherland, zaliczane do najpiękniejszych kobiet Anglii, niosły uroczyście baldachim koronacyjny. Krótko po 12:00 próba osiągnęła punkt kulminacyjny. W momencie, gdy potężny chorał wypełnił wielką przestrzeń, do opactwa pospiesznie wszedł posłaniec i zwrócił się do Ingrama, biskupa Londynu. Wręczył mu list. Biskup przeczytał i zmieszany spojrzał na śpiewaków. Natychmiast poprosił o ciszę. Gdy ucichł śpiew, Ingram, z trudem panując nad głosem, powiedział tylko kilka zdań. Król jest bardzo chory, musi się poddać ciężkiej operacji. Koronacja jest odłożona. Nagła cisza, przerywana tylko szlochem kilku kobiet, działała upiornie i przygnębiająco. Daremnie usiłował Ingram zapobiec konsternacji zebranych, wzywając do uklęknięcia i modlitwy. Biskup Bathu i Walesu zaintonował litanię koronacyjną, dziekan Westminsteru zaczął udzielać błogosławieństwa. Ale wszystko odbywało się jakby w atmosferze paraliżu, jakby każdego z obecnych zdzieliła jakaś miażdżąca pięść. Myśl moja wciąż krążyła wokół Reniera i wokół, jak się teraz okazało, proroczej rozmowy z poprzedniego wieczoru. Stąd wniosek, że Francuzi mieli słuszność. Ale przecież jeszcze wcale nie było wiadomo, co królowi dolega i zmusza lekarzy do chirurgicznej ingerencji. Czy to rzeczywiście rak? Może jakaś niedrożność jelit przybierająca złośliwe formy? A może, ta myśl nagle przyszła mi do głowy, zapalenie ślepej kiszki? Peritiplitis, jak je zwano w Europie, lub appendicitis, jak w Ameryce. Gnany wzrastającym wewnętrznym niepokojem, opuściłem opactwo i pojechałem do pałacu Buckingham. Tu wygasła wszelka radość poprzedniego dnia. Obezwładniające milczenie panowało na placu przed kratami. Właśnie opuszczało dziedziniec kilka powozów zagranicznych poselstw, a wśród nich powóz francuskiego admirała Gervaisa. Z okien powozów wyglądały zmieszane twarze. W niektórych miejscach na kratach murów wisiały grona ludzi ze spojrzeniami utkwionymi w arkuszach papieru, które tam zawieszono. Długo trwało, nim dopchałem się do biuletynu. Wtedy otrzymałem odpowiedź na swoje pytania. Król musi się poddać operacji. Cierpi na peritiplitis. W sobotę stan jego był tak zadowalający, że istniała nadzieja, iż jego majestat przy pewnej opiece będzie w stanie odbyć ceremonię koronacyjną. W poniedziałek wieczorem nastąpiło pogorszenie, które dziś czyni operację niezbędną. Podpisano Lister, Tom, Smith, Francis, Laking, Tom Barlow. Szybko przepchnąłem się przez milczący tłum do swojej dorożki. Zauważyłem przy tym jakiś powóz, który w galopie podjechał do portalu. W oknie ujrzałem szczupłą, chorobliwie bladą twarz. Sekundę później wiedziałem, czyją. Doktora Hewitta z London Hospital, w owym czasie najbardziej znanego anestezjologa, jakim Londyn dysponował. Jeśli dobrze pamiętam, to w młodzieńczych latach ciężka choroba oczu, odklejenie siatkówki, przeszkodziła mu w wykonywaniu praktyki chirurgicznej. I wzorem zmarłego Johna Snowa wyspecjalizował się w anestezjologii. Zjawienie się Hewitta oznaczało bezpośrednią bliskość operacji. Jakiś czas jeździłem po mieście wzdłuż i wszerz. Fakt, że nazwisko Listera znajdowało się na pierwszym miejscu biuletynu, kusiłby go odwiedzić w domu i być może od niego uzyskać wyjaśnienie wypadków dotyczących króla. Ale odrzuciłem tę myśl. Lister z pewnością był jeszcze w pałacu i nie mogłem liczyć na to, że zastanę go w domu. Tymczasem wieść o chorobie króla, o operacji i odłożeniu koronacji rozchodziła się po mieście. Wielu królewskich gości koronacyjnych rozpoczęło dzień 24 czerwca od składania sobie wzajem wizyt kurtuazyjnych. Teraz wszędzie krążyły powozy, w których siedzieli bladzi mężczyźni i płaczące kobiety. W Hyde Parku zatrzymała się jedna z karet, w której pewien z wyglądu wschodni książę, łkając, opierał głowę na ramieniu Sir Lionela Casta, urzędnika dworskiego. Wracając do Ryca, czułem, jak po ulicach rozpełza się powszechne porażenie. W przepełnionej jadalni doszedł mnie jeszcze głuchy głos właściciela, który osobiście oznajmiał gościom: koronacja się nie odbędzie, w tej chwili operują króla, operacja może skończyć się śmiercią. W każdym razie jest niebezpieczna, ale konsylium najwybitniejszych lekarzy uznało ją za bezwzględnie konieczną. Gdy Ryc mówił, pierwsi goście już wstawali. Tak zaczął się ów nagły wielki ruch, pierwsze wyścigi do urzędów telegraficznych. Hotelowy hol stał się sceną całkowitego zamętu. Znajomi spieszyli do mnie, by uzyskać medyczną poradę, fachową opinię czy też pociechę. Przez hol kroczył także Renier. Francuzi mieli więc słuszność, powiedział podniecony. Operować będzie Sir Frederick Travis. Uchodzi za najlepszego operatora w takich przypadkach. Podobno już przed 15 laty odważył się po raz pierwszy w tym kraju na operację ślepej kiszki. Czy sądzi pan, że król ma szansę? Nie zdążyłem odpowiedzieć, ponieważ inni znajomi, również podnieceni, chcieli się dowiedzieć, co to w ogóle jest peritiflitis. Usiłowałem wyjaśnić im, że rozumie się przez to zapalenie ślepej kiszki i otaczających tkanek. Ślepa kiszka znajduje się przy ujściu jelita cienkiego do grubego, jakby w workowatym kikucie, który sterczy przy ujściu jelita cienkiego i nazywa się ślepą kiszką, ponieważ kończy się ślepo. Zapalenie to prastara choroba, która zabiła miliony ludzi, bo zawsze kończy się przebiciem do jamy brzusznej, a tym samym śmiertelnym zapaleniem otrzewnej. Zbadano ją jednak dopiero 15 lat temu. W Ameryce stwierdzono, że przyczyną wszelkich zapaleń otrzewnej jest nie sama ślepa kiszka, lecz mała robaczkowata zawieszka, zwana wyrostkiem robaczkowym lub apendyksem, w którym powstaje najpierw stan zapalny, a potem rozszerza się na ślepą kiszkę. Z tego powodu w Ameryce zastąpiono nazwę peritiflitis określeniem appendicitis, które powoli przyjmuje się także w Europie. W tym miejscu przerwał mi czyjś donośny głos. Nie powinien pan być tak ostrożny, doktorze. Może pan spokojnie powiedzieć, że w Stanach załatwia się tę chorobę, wycinając wyrostek, zanim zakazi ślepą kiszkę. Ale w Europie wszystko wiedzą lepiej. Założę się o każdą stawkę, że panowie lekarze przyboczni króla, zamiast natychmiast operować, znowu tak długo manipulowali dietą i opium, aż doszło do tego, że przypadek ten stał się kwestią życia i śmierci i teraz po prostu muszą operować. Uwaga otaczających mnie zwróciła się ku Amerykaninowi, którego dotychczas nie spotkałem, choć wydawało się, że on mnie zna. Jeszcze gdy mówił swym donośnym głosem, zebrało się koło niego gęste grono hotelowych gości. Pytania i odpowiedzi krzyżowały się. Skorzystałem ze sposobności, by wymknąć się i poszukać spokojnego miejsca, gdzie mógłbym uporządkować myśli. Ale poszukiwania były daremne. W holu i wszystkich sąsiednich pomieszczeniach panowało podniecenie. Wszędzie spotykałem zmartwionych mężczyzn lub płaczące kobiety. Nikt w naszych czasach, gdy wyleczenie normalnego appendicitis dla lekarzy i chorych to nic więcej jak mały, codziennie wykonywany zabieg, nie pojmie obaw i podniecenia, jakie 24 czerwca 1902 roku zawładnęły Londynem. Chyba, że wiedział coś na temat tego ludzkiego dramatu, który wówczas jeszcze krył się pod nazwą peritiflitis lub appendicitis. Minęło wówczas 350 lat od chwili, gdy po raz pierwszy w historii medycyny pisano o podstępnym, podobnym do robaka, wyrostku ślepej kiszki. Anatomowie Carpi i Estienne w XVI stuleciu mówili o tym nieco dziwnym tworze, który odkryli podczas rzadkiej wówczas sekcji zwłok. Vidus vidius nadał mu nazwę verfiform appendix lub wyrostek robaczkowy. Ale dopiero w dziesięcioleciu między 1739 a 49 rokiem appendix znalazł się w marnych podręcznikach anatomicznych tych czasów. Już wcześniej, w roku 1711, niemiecki chirurg Heister doniósł o sekcji zwłok, której dokonał na człowieku powieszonym w Altdorfie i po raz pierwszy opisał wyrostek, całkowicie zczerniały i wypełnione ropą. Heister wywnioskował z tego, że wyrostek ten może wywoływać choroby i ropienia, ale na tym poprzestał. O przypadku choroby, który wedle naszej wiedzy był ciężką formą appendicitis, a uleczonej w sposób całkiem naturalny, opowiadał lekarz Saracenus w roku 1642. Odkrył chorego ropny absces, który przebił się na zewnątrz przez powłokę brzuszną. Saracenus nie miał pojęcia o przyczynie i rzeczywistej naturze choroby, która przez to przebicie ujawniła się na zewnątrz organizmu. Prawie to samo przydarzyło się przeszło 100 lat później Francuzowi Mestivierowi, który otworzył ropny absces z prawej strony pachwiny pacjenta, nie domyślając się, co jest jego przyczyną. Niemniej, gdy pacjent zmarł, Mestivier otworzył zwłoki i odkrył zropiały i pęknięty wyrostek. Również on nie skojarzył tego z tak licznymi zachorowaniami ludzi, którzy za jego czasów i tysiące lat przedtem nagle zaczynali cierpieć na gwałtowne bóle brzucha i wymioty, a po dłuższym lub krótszym czasie, przy utrzymującej się wysokiej gorączce i wzmagających się bólach brzucha, umierali. Sprawozdanie Mestiviera nie zwróciło też uwagi współczesnych. Utonęło gdzieś w niepamięci i przypomniano sobie o nim dużo później. Nadal przez 50 lat umierało mnóstwo ludzi na zagadkowe, chorobliwe podrażnienie z prawej strony brzucha, wymioty, gorączkę, zapalenie jelit, ogólne zapalenie otrzewnej. Nic nie mówią owe opisy diagnostyczne. W rzeczywistości zaś wszyscy umierali na zapalenie wyrostka robaczkowego. Potem w roku 1812 angielski lekarz Parkinson otworzył zwłoki pięciolatka, który zmarł po silnych wymiotach i gwałtownych bólach brzucha. Prócz ogólnego zapalenia otrzewnej odkrył również wyrostek w stanie zapalnym, którego ropa przez przebitą ściankę dostała się do jamy brzusznej. Parkinson po raz pierwszy wskazał na możliwość związku między ropieniem wyrostka a ogólnym zapaleniem otrzewnej. Ale i jego sprawozdanie nie zwróciło uwagi. U ludzi często cierpiących na zaparcia dochodziło w wąskim, łatwo załamującym się organie wyrostka do stanu zapalnego. Wyrostek ropiał i pękał, nadal powodując śmierć. Środki przeczyszczające, które podawano w wypadkach takich dolegliwości, przeważnie pogarszały ten stan, ponieważ wywoływały silniejszy ruch jelit, a przez to przeszkadzały w procesie, który czasami prowadził do naturalnego wyleczenia, w szczególności do odrobienia ogniska ropienia przez tkanki stanowiące naturalną ochronę przed przedarciem się ropy do jamy brzusznej. W takich wypadkach ropa czasami wydostawała się na zewnątrz przez ścianę brzuszną lub do kiszki. Tylko bardzo rzadko dochodziło do absorpcji wydzieliny zapalnej. Plastry i pijawki, wówczas najczęstszy środek leczniczy, były bezskuteczne. Znowu minęło 50 lat. W roku 1824 Francuz Jean-Baptiste Loyer-Villermé w Paryżu opisał dwa przypadki ropienia w okolicy dwunastnicy i twierdził, że to ropienie spowodowało zapalenie wyrostka robaczkowego. W roku 1827 również we Francji praktykujący lekarz Méliès zestawił z literatury medycznej szereg opisów abscesów występujących w okolicy ślepej kiszki. Określił apendyks jako sprawcę tych abscesów i przepowiedział, znacznie wyprzedzając swoje czasy, że kiedyś ten tak ulegający zapaleniu wyrostek będzie wycinany nożem. Ale ani sprawozdanie Méliéra, ani Villermeya nie znalazły uznania. Tymczasem tak częstymi objawami zapalenia po prawej stronie podbrzusza, zwłaszcza po otwarciu dwóch abscesów, które przebiły się na zewnątrz, zajął się sławny francuski chirurg Dupuytren, jeden z papieży chirurgii tych lat. Ale na wyrostek nie zwrócił uwagi. Interesował się tylko zapaleniem ślepej kiszki, które w rzeczywistości było jedynie zjawiskiem wtórnym. Przyczyny zapalenia ślepej kiszki dopatrywał się w tym, że ludzkie jelito w ślepej kiszce zatraciło swą ruchliwość i że w valvula ilocecalis istnieje zwężenie, w którym powstają zatamowania i zapalenia. Autorytet Dupuytrena wystarczył, aby już istniejącą we Francji prawidłową diagnozę, że przyczyną wszelkiego zła jest wyrostek robaczkowy, znowu zamrozić na dalsze dziesiątki lat. Niemiecki lekarz Puchelt i jego asystent Goldbeck również dopatrywali się w owym, tymczasem i w Niemczech dokładniej obserwowanym, podrażnieniu prawego podbrzusza zapalenia ślepej kiszki. Stworzyli dla tej choroby nazwę peritiplitis, która się powszechnie przyjęła. oznaczała zapalenie w okolicy ślepej kiszki i okazała się fatalna w skutkach, ponieważ zjawisko wtórne uznawała za przyczynę i odwróciła uwagę blisko dwóch generacji lekarzy od wyrostka robaczkowego jako faktycznego ogniska choroby. Opublikowano liczne uczone rozprawy na temat peritiflitis. Peritiflitis zaszeregowano do najróżnorodniejszych grup objawowych i chorobowych. Aby jeszcze bardziej zagmatwać obraz, wynaleziono osobne określenia dla poszczególnych grup. W lżejszych przypadkach nadal leczono wyrostek środkami przeczyszczającymi, by usunąć zatamowanie. W licznych, ciężkich przypadkach natomiast podawano środek, który szybko zdobył sobie pozycję dominującą – opium. Łagodziło ból i miało zatrzymywać ruchy jelit, by czynnikom obronnym umożliwić otorbienie ropienia, absorpcję lub wydalenie na zewnątrz. Tylko gdy ropień sam formował się w absces i przenikał aż do zewnętrznej ściany brzucha, dopomagano lekkim nacięciem. Ale niewielu pacjentów przeżyło tego typu przebicie na zewnątrz. Prawie 60% ciężkich przypadków kończyło się śmiercią. Lżejsze pozornie zostały wyleczone, ale tylko pozornie, bo wciąż na nowo, często po wielu latach, wybuchała czająca się w wyrostku choroba. Przypadki lekkie zamieniały się w ciężkie, a u ich kresu była śmierć. Ten rozwój pozostawał przeważnie niezauważony, ponieważ nie rejestrowano przebiegu choroby. Nie prowadzono także dokładnych statystyk śmiertelności. W pierwszej połowie XIX wieku, kiedy to każde cięcie jamy brzusznej uchodziło za usiłowanie morderstwa, ten brak rozeznania był zrozumiały. Sekcje zwłok były rzadkie i zawsze w ich trakcie zwracano uwagę tylko na ostatnie stadium ogólnego zapalenia. Nie dostrzegano dość trudno uchwytnego początku zapalenia wyrostka. Łatwo więc można było odwrócić kolejność i zapalenie wyrostka uważać za objaw wtórny, czyli za skutek zapalenia ślepej kiszki. 15 kwietnia 1848 roku 39-letni chirurg londyński Henry Hancock ze szpitala Charing Cross został wezwany do młodej 30-letniej damy, która skarżyła się na niezwykle gwałtowne bóle w okolicy prawej pachwiny. Widocznie cierpiała na peritiflitis. Jej lekarze, Chown i Diamond, leczyli ją, jak to było w zwyczaju, wielkimi dawkami opium, lecz stan jej budził coraz większe obawy. Także Hancock, gdy przejmował ten przypadek, zresztą zgodnie z nakazem czasu, był zdania, że interwencja chirurgiczna jest możliwa tylko wtedy, gdy absces ukazuje się na zewnątrz powłoki brzusznej. A zatem i on postanowił czekać. Ale 17 kwietnia stan pacjentki był tak poważny, że mogła umrzeć każdej chwili. Naciskając okolice pachwiny, Hancock mógł stwierdzić stwardnienie pod skórą. Tak więc w sytuacji bez wyjścia zdobył się na odwagę. Uśpił pacjentkę chloroformem i zrobił cięcie w tym miejscu. Z wyrostka natychmiast wytrysnęła ropa, która sama nigdy nie znalazłaby ujścia na zewnątrz, lecz wkrótce wylałaby się do jamy brzusznej, powodując śmierć chorej. Parę dni później stan chorej poprawił się. Mniej więcej w połowie maja 1848 roku była już całkiem zdrowa. 25 września tego roku Hancock przedstawił ten przypadek na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego w Londynie. Proponował, żeby w przyszłości nie czekać na przebicie abscesu w okolicy ślepej kiszki przez powłokę brzuszną, ponieważ chorzy rzadko to przeżywają, lecz wszędzie, gdzie przypuszcza się istnienie stanu ropnego, usuwać tę ropę za pomocą cięcia chirurgicznego. Tak więc Hancock stał się pionierem aktywnej ingerencji chirurgicznej, ale i on pozostał człowiekiem samotnie wołającym na puszczy. Władza środków przeczyszczających i opium była nie do obalenia. W roku 1856 Hancock znalazł następcę w lewisie, który z pomyślnym skutkiem otworzył głęboko tkwiący absces. Ale upłynęło dalszych 18 lat, zanim Willard Parker jako trzeci odważył się otworzyć taki absces. 64-letni wówczas profesor chirurgii w nowojorskim Uniwersytecie Columbia, który studiował także u Warrena i od dawna cieszył się pewną sławą, ponieważ tak samo pewnie operował lewą, jak i prawą ręką, dokonał trzeciego pomyślnego otwarcia wrzodu ślepej kiszki, nie czekając, aż pacjent znajdzie się na stole sekcyjnym. Od tego dnia Nowy Jork stał się ogniskiem rozpoczynającej się aktywności chirurgicznej w walce z abscesami w okolicy ślepej kiszki. Otwieranie ich powoli zaczęło się przyjmować. Dzięki temu niewiele jeszcze jednak zyskano. Operacyjnie ingerowano tylko w nielicznych, najcięższych przypadkach. Opium i kalomel, peritiflitis i śmierć nadal święciły triumfy. O pionierach, którzy kiedyś dopatrywali się w wyrostku przyczyny wszelkiego zła, zapomniano. Wprawdzie poszczególni lekarze nadal badali, jaką rolę odgrywa podstępny mały robak, o którego funkcji w ludzkim ciele nikt nie wiedział. O tym pisali Kless, Bamberger, Leudet, Wirth i Bierhoff, Niemcy i Francuzi, ale ich głosy nie miały decydującego znaczenia. Minęły dalsze 20 lecia bez jakichkolwiek postępów w tym zakresie. Gdy wspominam tamte czasy, wydaje mi się, że nic lepiej nie charakteryzuje ówczesnej sytuacji, jak przypadek francuskiego premiera Leona Gambetty, który u szczytu swej kariery zmarł na peritiflitis, gdy gromada najsławniejszych francuskich lekarzy bezradnie otaczała jego łoże. Interesowałem się historią tego przypadku, ponieważ po śmierci Zuzanny przez długi czas wydawał mi się wręcz wzorcowym przykładem lekarskiej ociężałości i ślepoty wobec wiedzy, która mogłaby przynieść ratunek. Ale i dziś jeszcze przypadek Gambetty niewiele stracił ze swego symbolicznego znaczenia. Zdarzył się z końcem roku 1882. 27 listopada Gambetta w swym domu w Ville d'Avray, czyszcząc pistolet, przypadkowo spowodował strzał i zranił się w rękę. Wezwano kilku lekarzy, doktora Gerdata, doktora Gila, doktora Lannelonga, doktora Fizla, doktora Sirdeya. Skaleczenie było nieznaczne. Z nadmiernej ostrożności zalecono jednak leżenie w łóżku. Gambetta miał wówczas 44 lata. Był więc stosunkowo młody, ale bardzo otyły i cierpiał na rozmaite zaburzenia w trawieniu. Gdy później po jego śmierci przetrząsano niekompletną historię jego chorób, odkryto, że w wieku 11 lat cierpiał na jakieś dolegliwości w prawym podbrzuszu, trwające 32 dni, które zdaniem jego ówczesnego lekarza domowego tylko cudem przeżył. Niewątpliwie chodziło o pierwszy ciężki atak appendicitis. Lżejsze ataki tzw. zawężeń po prawej stronie wciąż na nowo prześladowały Gambettę. Z pewnością cierpiał na chroniczną formę appendicitis, która od czasu do czasu objawiała się ostrymi atakami. Pierwsze 10 dni, mniej więcej do 7 grudnia, Gambetta przeleżał w łóżku spokojnie. Rana na jego ręku goiła się bez trudu. Nagle znowu zaczął się skarżyć na zawężenie po prawej stronie. Lekarze zaaplikowali mu środki przeczyszczające, czyli 40 gramów azotanu magnezu w lemoniadzie, ilości, która w tych latach uchodziła za dopuszczalną, ale wedle dzisiejszych pojęć z pewnością wystarcza, żeby zdrowego człowieka wpędzić w chorobę. Stan Gambetty zaczął się pogarszać. Odczuwał on gwałtowne bóle po prawej stronie, ale żaden z jego lekarzy nie podejrzewał peritiflitis. Do konsylium dokooptowano Charcota, który jako neurolog cieszył się wówczas niezwykłą sławą również poza granicami Francji. Nie potrafił jednak zalecić nic lepszego jak lewatywę i plaster gorczyczny na prawy bok. Do 15 grudnia stan Gambetty pogarszał się stale. Gorączkował, cierpiał na ciężką kolkę, stałe odbijanie i mdłości. Powłoka brzuszna była napięta, skóra zaczerwieniona, oznaka rozpoczynającego się zapalenia otrzewnej. Aplikowano mu jeszcze większe dawki różnych środków przeczyszczających, które go jeszcze bardziej osłabiały, a żeby go wzmocnić, podawano mu wiśniówkę, rum i wino Malaga. Dopiero 17 grudnia, gdy Gambetta miał już 40 stopni gorączki, doktorowi Sirdejowi przyszło do głowy, że to może być peritiflitis. Stwierdził obrzmienie w okolicy ślepej kiszki, przypuszczał, że tworzy się ropień. Ale nikt nie ważył się pomyśleć o interwencji chirurgicznej, by za przykładem Hancocka czy Parkera przynajmniej otworzyć ropne ujście na zewnątrz. Zamiast tego aplikowano mu chininę, co oczywiście pozostało bez skutku. Nie mniej niż 1 gram dziennie, a do tego kilkakrotnie w ciągu dnia gorący grog na wzmocnienie. Wreszcie 20 grudnia także inni lekarze opowiedzieli się za peritiflitis. Znany chirurg paryski Trela, którego tymczasem sprowadzono, nie ważył się i teraz zaproponować wkroczenia operacyjnego. Charcot zalecił kalomel jako nowy środek przeczyszczający i plaster ciągnący nasycony kantarydyną na brzuch, który spowodował jeszcze większe zaognienie. 22 grudnia przynajmniej Lan Long zaproponował, by nagromadzoną ropę odprowadzić operacyjnie. Wytwórcy instrumentów w Paryżu polecił sporządzić szczególnie długą, wydrążoną sondę, która wystarczyłaby do przebicia otłuszczonej powłoki brzusznej gambety i do tego, by trafić w przypuszczalne ognisko ropy. Jednak 23 grudnia wszyscy lekarze sprzeciwili się próbie operacji, choć Charcot stwierdzał dalsze rozszerzanie się stanu ropnego na jelito grube. Działalność lecznicza Charcota ograniczyła się w gruncie rzeczy jedynie do nowego określenia choroby, do nadania jej nazwy perikolitis. Poprzestano na chininie i kalomelu i dręczono coraz słabszego gambetę wielkimi ilościami wiśniówki, rumu i gorącego grogu, aż wreszcie zaczął zwracać wszelkie środki wzmacniające. 31 grudnia 1882 roku to straszliwe widowisko wreszcie dobiegło końca. Gambetta zamknął oczy na zawsze. Gdy doktor Guinard otworzył jego zwłoki, stwierdził, że pęknięty wyrostek robaczkowy znajduje się w stanie zapalnym i tonie w ropie. Ropa dostała się do jamy brzusznej i wywołała śmiertelne zapalenie otrzewnej. Koniec gambetty, z pewnością nie tylko w moich oczach, miał dlatego tak wielkie symboliczne znaczenie, ponieważ zmarł człowiek, do którego dyspozycji byli najwięksi lekarscy koryfeusze tamtych czasów. W o ile trudniejszej sytuacji w tymże roku 1882 byli ci wszyscy chorzy na wyrostek, mogący liczyć tylko na pomoc praktyka, który miał jeszcze mniej wiadomości niż ci wielcy. Czas powszechnej niewiedzy i bezradności trwał nadal. Dopiero po 4 latach po raz pierwszy rozległ się sygnał, na który zmuszeni byli zareagować wszyscy, którzy chcieli słuchać. Sygnał, który niezbicie obwieścił, że zarodkiem peritiflitis jest wyrostek robaczkowy. W roku 1886 wystąpił w Bostonie przed nowo założonym Towarzystwem Lekarzy Amerykańskich zaledwie 43-letni anatom i patolog, wygłaszając głośny wtedy wykład o diagnozie i leczeniu peritiflitis. Dokonał co najmniej 500 sekcji zwłok ludzi, którzy zmarli w najrozmaitszych stadiach tej choroby. Niemal we wszystkich wypadkach stwierdzał, że każde zapalenie w okolicy ślepej kiszki zaczynało się w wyrostku robaczkowym. Zarzucił wprowadzające w błąd określenie peritiflitis i zastąpił je słowem appendicitis, które określało i źródło, i istotę choroby. Anatom ów nazywał się Reginald Heber Fitz. Od 1879 roku był profesorem anatomii patologicznej w Harvard Medical School i najpoważniejszym przedstawicielem tego kierunku nauki, przejętego przez Stany Zjednoczone z Europy, szczególnie z Austrii i Niemiec. Fitz pogrążył się całkowicie w swej pracy w prosektorium. Jeden z jego przyjaciół, któremu Fitz podczas choroby złożył lekarską wizytę, przeraził się śmiertelnie, ponieważ w stanie półświadomości, w jakim się znajdował, sądził, że już umarł i że Fitz zjawił się, by przeprowadzić sekcję jego zwłok. Ta zapamiętałość tłumaczy precyzję pracy Fitza w dziedzinie anatomii patologicznej, a konkretnie w kwestii peritiflitis. Domagał się leczenia choroby zwanej teraz appendicitis wyłącznie metodą operacyjną i to nie tylko przez otwieranie abscesów, lecz radykalne chirurgiczne usuwanie wyrostka robaczkowego znajdującego się w stanie zapalnym jako źródła choroby, w dodatku w możliwie najwcześniejszym stadium.